Witam serdecznie na kolejnym wydaniu programu Bez Montażu. Gościmy w naszej redakcji dzisiaj Mariusza Brumkę, Fundacja Furmana.
Witam się.
Mariana Rogenbucha, szefa Komisji Budżetowej i członka klubu Program 2014 w Radzie Miejskiej. Oraz Bartosza Brumę, radnego Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Chojnic również. Chciałbym rozpocząć od tematu, którego można powiedzieć wywołał, prowodyrem jest Komisja Budżetowa, którą kieruje nasz gość, pan Marian Rogenbuch. W ubiegłym tygodniu przegłosowała jednomyślnie kilka wniosków, które de facto zmierzają do obniżenia w perspektywie kilku najbliższych lat poziomu zadłużenia naszego miasta. Jednym z wniosków także dotyczy zobligowania władz miasta, aby zwiększyły podaż terenów inwestycyjnych. Na dzisiejszej sesji pan Rogenbuch szeroko uargumentował powody takiej decyzji, może tak, żeby chciał pan naszym internautom oglądającym ten program przybliżyć.
Znaczy powiedzmy tak, że tutaj jako komisja byliśmy wyjątkowo jednomyślni. Zresztą w zasadniczych tematach, tak na marginesie trzeba powiedzieć, że w tematach ekonomicznych, budżetowych to jesteśmy jednomyślni, to tutaj pan Bartosz może potwierdzić. Jeżeli chodzi natomiast o ten blok trzech wniosków w sprawie przyszłorocznego i nawet budżetu za 2014, czyli dwóch lat, to trzeba powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o wydatki bieżące i przychody bieżące, to zgodnie ze znowelizowaną ustawą o JST, jednostkę samorządu terytorialnego, to te przychody, wydatki muszą być zbilansowane z przychodami, w związku z tym tutaj specjalnie nie potrzeba uchwały Komisji Budżetu, co najwyżej powiedzmy pilnowania relacji, czy w zasadzie tak to jest konstruowane i odpowiednio zapisane WPF, nie WPI, tylko WPF.
Prognoza
finansowa, którą należy robić w naszym przypadku bodajże do 2042 roku. Z uwagi na poręczenie kredytu TBS-u, bo to jest najdłuższa historia kredytowania. Natomiast chodzi tutaj o inną rzecz, o odpowiednie przygotowanie się, czy przygotowanie przyszłych budżetów miasta do aplikacji pozyskiwania środków zewnętrznych.
Unijnych przede wszystkim.
Dokładnie. Z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, wydatki bieżące będą musiały, czy nam się podoba, czy nie, czy nam, burmistrzowi, się podoba, to będą musiały być zbilansowane. W związku z tym inwestować tak naprawdę można z trzech źródeł. Pierwsze takie środki zewnętrzne, drugie źródło to sprzedaż majątku lub oszczędności w wydatkach bieżących i trzecie wspomaganie się kredytem. I teraz jeżeli chodzi o wspomaganie się kredytem, to
właśnie
teoretycznie jakieś, wygląda tak, że
jeden z wniosków dotyczy właśnie, żeby ograniczyć wielkość zaciągania kredytów.
To znaczy chodzi o to, żebyśmy po prostu w miarę możliwości przez te najbliższe dwa lata, no jeżeli nie zaciągali kredytów, krótko mówiąc, lub też zaciągali, ale do przypadków naprawdę niezbędnych, takich, gdzie no, konkretne zadania chcemy wykonać lub pozyskujemy środki zewnętrzne, nie mamy naszych. Mogę później w dyskusji ten temat rozwinąć. Natomiast chodzi o przygotowanie miasta na aplikację środków od 2015 roku. W związku z tym, że nasze dochody budżetowe co najmniej w ostatnich dwóch latach to jest poziom 107-109 milionów złotych i zakładam, że budżet po stronie dochodów specjalnie się w najbliższych dwóch latach nie zmieni, bo jeżeli nie zmieniamy skali podatkowej, stawek podatku,
to są zamrożone na przyszły
zamrożone, rok. Czyli przychody nie będą niższe, ale też i nie będą specjalnie wyższe, w związku z tym no zakładam, że dochody budżetu miasta będą konstans, na poziomie mniej więcej 110, może 100, tam 12-13 milionów. I wydatki pod to powinni się stabilizować i w miarę możliwości nie zaciągać kredytu po to, że jeżeli pozyskamy środki, a wszystko na to wskazuje od 2015, to wtedy dochody budżetowe, w które włącza się także pozyskane środki, automatycznie nam mogą, na pewno przekroczą kwotę 120 milionów, mogą osiągnąć 130 milionów i wtedy sam wskaźnik wygląda już dużo lepiej. Ale co z tego, że wskaźnik wygląda lepiej, kiedy w kwotach globalnych powinniśmy teraz założyć pewien reżim po to, żeby później no, można było aplikować o środki i mieć możliwości zaciągania kredytu. A nie, jeszcze bardzo istotna sprawa to jest tak zwana zdolność kredytowa. Miasto na dzień dzisiejszy
ma... Jaki jest teraz poziom zadłużenia? Może Pan przypomnieć?
Teoretycznie na poziomie planowanym było to 53%.
A maksymalne jest
60. Natomiast twierdzę, że wykonanie bieżącego roku będzie w granicach 50 lub trochę niżej, chyba że no, ze sprzedaży mienia
no właśnie, pan
będzie
dzisiaj,
znaczna luka i wtedy faktyczne wykonanie będzie na poziomie tych 53-53%.
Wykonanie sprzedaży na Jajączku jest no, zagrożone.
Jest dosyć
to
będzie prawdopodobnie nowelizowany budżet po stronie no, dochodów i wydatków. Panie Bartoszu, a pan jak to jako członek opozycji widzi koncepcję racjonalizację wydatków budżetowych?
Znaczy, tak jak zresztą pan Marian, tutaj przewodniczący Komisji Budżetu, słusznie zauważył, że jeżeli chodzi o takie sprawy dotyczące już naprawdę czy też progów oszczędnościowych, czy też ostrożnościowych w naszym budżecie miejskim, no to jesteśmy zgodni tutaj i ja się cieszę, że bo właściwie w tym roku, no od początku roku, kiedy były te dwie uchwały dotyczące zaciągania zobowiązań kredytowych głosowane, nasz klub był przeciwny tym zmianom. Już mówiliśmy o tym, że to zadłużenie niepokojąco wzrasta. Dodatkowo no tutaj powiedzmy też te niezbyt dobre dane dotyczące przychodów ze sprzedaży nieruchomości za rok bieżący, tak, gdzie zakładaliśmy przykładowo około 12 milionów złotych dochodu z tego tytułu. Okazuje się, że przychody no dobrze, jeżeli przekroczą 50%, tak? Liczmy, że uda się jak najwięcej, natomiast ten plan jest na pewno nie będzie zrealizowany w 100%, co najwyżej, o którym mówię, powyżej 50%, więc no to już będzie konkretna luka w naszym budżecie. To będzie dobre 5% właściwie, tak? Naszego budżetu, więc no to już jest poważna sprawa. I teraz tak, no tutaj podjęliśmy te wnioski dotyczące nałożenia niejako kokańca na ten nasz budżet.
Czy na burmistrza?
Myślę, że pan burmistrz, że tak powiem, wybrał łatwiejszą drogę, że tak powiem, zrealizowania tych wskaźników, bo
panie Bartosz,
takie było moje mniemanie na Komisji Budżetu, że idea była taka, żebyśmy bardziej zwrócili się na ku oszczędnością czy też ograniczeniu kosztów. A w tym momencie no, pan burmistrz podszedł do tego z drugiej strony, zwiększamy przychody. Cel zostanie zrealizowany. Pytanie, czy ta droga jest właściwą drogą.
Właśnie, tak? Dzisiaj byłem troszeczkę zaskoczony na sesji, bo spodziewałem się ostrej polemiki z tezami wniosków Komisji Budżetowej, a tu się okazało, że pan burmistrz mówi, że podobnie myśli jak Komisja Budżetowa, ale ma pomysł na zrównoważenie budżetu bez obniżenia skali inwestycji, który chce przedstawić na kolejnej Radzie Strategii. Myślę, że pan Mariusz Burka, który jest członkiem Rady Strategii, spróbuje podpytać pana burmistrza.
No, na pewno będziemy pytać. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić, że postawa pana burmistrza musi w dużej mierze wynikać także z tego, że komisja podjęła decyzję jednogłośnie, tak jak panowie tutaj mówią. Opozycja i koalicja są
filary
w tym
koalicji.
Zgodne. Właśnie. Pan burmistrz po prostu zważył w tym wypadku siły. I jednak zdecydował się moim zdaniem zachować racjonalnie. Skąd ta determinacja u radnych? Dla mnie ona jest całkowicie zrozumiała. Musimy o tym pamiętać, że cokolwiek byśmy nie mówili, to odpowiedzialnym za to, za politykę, za te fundamentalne decyzje ekonomiczne dotyczące przede wszystkim no, polityki całej budżetowej miasta, tak? I to nawet w takim szerszym, dłuższej perspektywie, to ta odpowiedzialność spada na radnych. Pan burmistrz zawsze będzie mógł powiedzieć, ja tylko wykonuję to, co uchwalili radni. I stąd też to podejście, które podejście ostrożnościowe, które do którego przecież ostatnio wiele osób nawołuje. Ja tutaj przypomnę między innymi stanowisko projektu Chojnicka Samorządność, który wystąpił z tym wnioskiem. Po prostu od dość dłuższego czasu w różnych gremiach w tym mieście mówimy o tym, że trzeba nastawić się na bardziej oszczędnościowe podejście, trzeba nastawić się na racjonalizację tych wydatków, tej polityki. Trzeba pamiętać o tym, że środki unijne w tej nowej puli, o które walczy premier i trzymamy kciuki, żeby sobie poradził, ale wiemy, że są zagrożona jest sama, że tak powiem, pula do podziału, ale jest zagrożona, a już na pewno nie jest zagrożona, a wręcz zmieniona jest polityka, to znaczy te środki w nowym rozdaniu będą się opierały bardziej o środki zwrotne, a nie środki bezwrotne. To oznacza, że moim zdaniem radni zachowują się tutaj całkowicie racjonalnie. Mają pełną świadomość tego, że nie można myśleć w kategoriach roku czy dwóch. Trzeba myśleć w kategoriach no, co najmniej roku 2020. I z tego względu zachowania są moim zdaniem całkowicie racjonalne. Pan burmistrz, jak wiemy, wielokrotnie dawał taki wyraz w takiej polityce, że jak coś dobrze wychodzi, to wtedy on jest tym, który podejmuje decyzję. Ale jak trzeba się ewentualnie, no na tym polega skuteczność polityka, jak trzeba się czasami schować za radnych, to powie, a to radni podjęli taką decyzję, a ja tylko...
Przykład idzie z góry, panie Mariusz.
Tak jest. I dlatego ja muszę pogratulować tutaj radnym, bo to jest to świadczy o tym, że w sposób należyty jakby wypełniają swoje obowiązki.
Ja tylko jeszcze tutaj pragnę dodać, bo tak, no właściwie wzięliśmy tylko te dwie najważniejsze, czy najprostsze drogi, tak? Jednej strony oszczędności, z drugiej strony możliwości zwiększenia dochodów. Natomiast jeszcze obligacje, które coraz częściej się cieszą popularnością wśród
konsumentów. Mam chyba wyciągnięte.
Znaczy, ale obligacje, żebyśmy my emitowali na, że to powiem, na pozyskanie środków. Znaczy tak, bo sprzedaż nieruchomości jest powiedzmy najprostszym, tak? Konkretna gotówka wpływa na...
No ale kiedy się skończą.
Dokładnie, natomiast obligacje są o tyle korzystniejsze, że w tym momencie no, zabezpieczamy sobie ten majątek, czyli tego majątek pozostaje i możemy go uruchomić w późniejszym czasie. Aczkolwiek, no jeżeli chodzi o ten zasób mieszkaniowy w naszych, że powiem,
w postaci miejskiej,
jest znacznie wyższy niż w innych samorządach, więc tutaj no, jego uszczuplenie na pewno uwolnienie niejako tego rynku nieruchomości, szczególnie w centrum miasta, według mnie jest bardzo potrzebnym i korzystnym rozwiązaniem.
Rozumiem, że pani Marianie popiera pomysł 50% ulgi przy wykupie mieszkań komunalnych. Czy może pan zwiększy tą ulgę?
Na pewno nie. Na pewno nie. Zdecydowanie popieram, bo ja uważam, że żadne skrajności nie popłacają. Gdybyśmy zastosowali ulgę mniejszą, 20 czy 30%, to nie będzie popytu na te mieszkania. Natomiast jeżeli zastosujemy bardzo daleko idącą ulgę rzędu 90 czy 95, już nie mówię o 98%, to nie jest też dobre rozwiązanie, bo z jednej strony nie zasili budżetu, z drugiej strony mieszkania dostaną się do ludzi, którzy i tak o nie nie będą dbali,
nie będą,
bo albo nie mają siły ekonomicznej i ich najzwyczajniej w świecie nie będzie stać, albo po prostu nie będą zainteresowani, no przejmą za bezcen własność de facto ogólnomiejską, czyli tak naprawdę w jakiejś tam mierze własność nas wszystkich, jak tutaj siedzimy i tych, którzy oglądają, a są Chojniczami. Także ja uważam, że tutaj bonifikata 50% łączy dwa elementy. Jest bonifikatą znaczącą i mieszkanie o konkretnej wartości rynkowej można kupić za połowę jego wartości, ale trzeba pamiętać, że w przyszłości trzeba je utrzymywać, trzeba remontować i tak dalej. To już jakby spada z zarządcy, spada z jednostki de facto miejskiej, ale do budżetu daje konkretny przypływ pieniędzy. I nie łudźmy się, że my wszystkie mieszkania sprzedamy z bonifikatą 50%. Nie. Jak sprzedamy pewnie znaczący procent, ale jaki to tutaj trudno odpowiedzieć. Może 20-30%, bo duża część mieszkań już jest sprzedana.
A czy uważacie za słuszny pomysł pana burmistrza, żeby ta, powiedzmy, promocja obowiązywała maksimum 3 lata? Czy to nie powinno być na czas nieokreślony?
To znaczy, niestety wkrada się w tym takie jakieś dziwne przekonanie, że no coś wam dajemy, jakąś taką marchewkę na jakiś określony czas, a nie wyraz pewnej polityki, tak? Bo to powinien być wyraz pewnej polityki, a wyraz pewnej polityki oznacza, że jesteśmy nastawieni na to, żeby mieszkańcy, którzy będą na tyle już finansowo sprawni, przygotowani, obejmowali tę nieruchomość, w której bardzo często są, z którą są związani oni i ich rodziny, często przez całe dziesięciolecie. Moim zdaniem niedobre jest takie określenie tego.
To się kojarzy z promocjami sklepowymi.
Właśnie, pamiętajmy o tym, że powinno się tutaj jakby umożliwić, żeby być sprawiedliwym wobec wszystkich mieszkańców, także umożliwić tym, których dzisiaj sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Ale jeśli ktoś w swoim życiu zaplanuje sobie coś na 3, 4, 5 lat, prawda? Po to, żeby zaoszczędzić pieniądze, po to, żeby wykupić, usamodzielnić się na swoim mieszkaniu, to dlaczego mamy mu wprowadzać jakiś taki sztywny termin? To po prostu w pewnym sensie zamyka drogę tym, którzy dzisiaj być może weszliby na tą drogę do oszczędzania i przygotowywania do inwestowania we własne mieszkanie. Inwestowanie we własne mieszkanie to jest jak gdyby fundamentalna sprawa do przywiązania człowieka do miejsca, czyli do miasta. A my dzisiaj musimy walczyć o ludzi, żeby oni wiązali swoją przyszłość z chojnicami.
No i z krajem.
W momencie, w którym człowiek dzisiaj, to będzie straszna sprawa, kiedy wielu w chojnickich domach ludzi skalkuluje sobie, że oni nie będą w stanie przez te 3 lata, że im będzie brakowało roku, dwóch do tego, żeby mogli, że tak powiem, osiąść na swoim, jaka będzie ich decyzja. Ja obawiam się, że w wielu tych domach ludzie się zastanowią, no to w takim razie w ogóle nie ma dla nas przyszłości w chojnicach. Dlatego ja bym tutaj apelował o to, żeby jednak tą sprawę przemyśleć, bo przecież zawsze będzie można w jakimś zakresie wprowadzać takie czy inne rozwiązania. Natomiast nie trzeba dawać sygnału takiego negatywnego, bo to jakby oznacza, że tak naprawdę jak gdyby rada kieruje się w tym wypadku, burmistrz kieruje się tylko kwestią czysto fiskalną. Chodzi nam tylko o to, żeby pozyskać pieniądze. Ja rozumiem, to jest ważne zadanie.
Żeby dwa najwyższe budżety zbilansować.
To jest bardzo ważne zadanie. One są potrzebne, ale one nie mogą być najważniejsze. Ja uważam, że trzeba pokazać pozytywną stronę. Pozytywna strona tego planu polega przede wszystkim na tym, że chcemy, żeby ludzie czuli się bardziej osadzeni w chojnicach. Chcemy, żeby postanowili tutaj zostać. Żeby inwestowali. Nawet jeżeli zapożyczą się, prawda? Żeby to mieszkanie sobie wykupić w ciągu 3-4. Nie ma sprawy.
Przepraszam, jeżeli można wejść. Ja tutaj tak do końca bym się z panem Mariuszem nie zgodził, bo ja myślę tak, że przede wszystkim z jednej strony rachunek ekonomiczny, a z drugiej strony zdrowy rozsądek. Czyli teraz, jeżeli nawet teraz mówimy, że na pewien określony czas, czy 3 lata, czy 5 lat, to jest sprawa powiedzmy jeszcze jakby nieprzesądzona, to i tak jest to moim zdaniem dobre wyjście, dobra propozycja dla społeczeństwa, a jeżeli uznamy, to, bo będzie tak jak powiedziałem, po pierwsze nie wszyscy wykupią, bo nie będą w stanie, a po drugie nie wszyscy nawet chętni będą w stanie, jak pan Mariusz powiedział i się z tym zgadzam, wykupić w ciągu 3 czy 5 lat. No to przepraszam najmocniej, no jeżeli okazuje się, że będzie to jakiś znaczny, systematyczny, rozłożony w czasie wpływ do budżetu miasta, to ja nie uwierzę w to, że nawet jak będzie za 2 lata inna rada, to też nie będą ludzie myśleć logicznie, przedłużmy tą możliwość na kolejne lata, myślę, że... czy nawet na wiele lat. No bo tutaj ekonomia gra rolę. Tam, gdzie wchodzą w grę pieniądze, trzeba liczyć. Ale ja chciałbym jeszcze się ustosunkować do innego momentu, bo zdaje się, że my się trochę różnimy. Co najmniej ja i myślę, że tutaj wszyscy członkowie Komisji Budżetu, jeżeli chodzi o oszczędności, bo my nie mówimy, że oszczędności na inwestycjach, bardziej stawiamy na oszczędności w wydatkach bieżących. Co wcale nie znaczy, że także i w dziale inwestycji, ale przede wszystkim na wydatkach bieżących. Dlaczego? Dlatego, że wydatki bieżące w obecnych budżetach to stanowią około 85% wydatków ogólnych. To jest po pierwsze. Po drugie, tytuł wydatków bieżących to jest dziesiątki. I jeżeli na konkretnych tytułach zaoszczędzi się 100, 200, 300 tysięcy, to suma summarum nazbiera się trochę środków. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, oczywiście no jest tajemnicą Poliszynela, że one będą mniejsze w przyszłym roku i w następnym. Ale są pewne rzeczy, których na przykład jeszcze 2-3 tygodnie temu nie byli się w stanie powiedzieć, że trzeba dołożyć powiedzmy 500 tysięcy złotych do targowiska, bo wyświetliły się środki, jest decyzja, że będzie 992 tysiące.
Albo na modernizację, kolejną modernizację stadionu.
Lub też, no to jest trochę inna, powiedzmy, sprawa.
No ale też
ja bym tu polemizował. Nie chcę powiedzieć.
A ja nie powiedziałem, że to nie jest potrzebne.
Nie, bo to będzie obrazoburcze, powiedzmy, gdybym powiedział, że.
Ale dzisiaj na sesji o czym była mowa?
Najlepiej jakby spadło.
Panie Marianie, dzisiaj na sesji.
Przepraszam,
najmocniej. Dzisiaj na sesji. Gdzie ta mowa? Burmistrz powiedział, że akceptuje wniosek Komisji Sportu. Trzeba wydać w przyszłym roku pieniążki na modernizację.
Ale trzeba też te środki znaleźć jeszcze i to jest pytanie.
Panie redaktorze, a kiedy pan burmistrz powiedział, że on nie akceptuje jakiegoś stanowiska komisji? No bo pan tutaj mówi, że tutaj powiedział, że tak akceptuje. Jak pan znajdzie taki przykład, kiedy powie, w ogóle nie zgadzam się z tym, co tam komisja uchwaliła, czy tam przyjęła. Nigdy jeszcze się tak nie zdarzyło, więc nie ma...
Ale jak już...
Ja powoli podsumowanie tego tematu.
Przy tematach inwestycyjnych. Powiedzmy taką rzecz jeszcze, a to już są środki ogromne. Gdybyśmy pozyskali środki z programu norweskiego
na budowę centrum kultury,
to zupełnie inaczej będzie sytuacja wyglądała i jak wtedy się zachować przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok i na następny, a w przypadku, kiedy tych środków nie pozyskamy. Kiedy ich nie pozyskamy, no to robimy najistotniejsze, powiedzmy, rzeczy, te, które sobie planowaliśmy ewentualnie na nie stać, lub tak jak to wywołane przeze mnie targowisko, gdzie powiedzmy kwota prawie 1 000 000 złotych będzie dotacji. I tu trzeba po prostu być elastycznym. Natomiast uważam, i jeszcze, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, nie, ja używam takiego słowa, że stwarzanie komfortu kosztuje. Wejdzie w koszty już w przyszłym roku utrzymanie Parku Tysiąclecia. A wcześniej przez lata realizowane inwestycje drogowe. I proszę zwrócić uwagę, ja pamiętam, jak zostałem radnym, to na oświetlenie to było 500 kilka tysięcy złotych, dzisiaj
utrzymanie orlików, bo jest
ponad 1,5 miliona złotych.
Ale utrzymanie ustawa śmieciowa, która również duże obciążenie.
Nie zmienia ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę. Musimy też wszyscy pamiętać o tym, że to otoczenie ekonomiczne nie jest tak sprzyjające, jak jeszcze kilkanaście lat temu. I dlatego też jest potrzebna czasami, nawet radykalna, jeżeli będzie taka potrzeba, zmiana polityki. Pamiętajmy o tym, że kryzys raczej w Europie się przedłuża i raczej coraz więcej specjalistów przygotowuje nas do tego, żebyśmy byli przygotowani na dłuższy kryzys. Z drugiej strony Unia także gdyby przenosi akcenty, coraz mniej jest opiekuńcza, coraz bardziej wymaga od członków dyscypliny, także tej finansowej. Widzimy tych, którzy nie chcą być zdyscyplinowani, nie jest im przez to lepiej, bo to, że sobie wybierzemy parlament jak we Francji, który będzie mówił, że Francuzom będzie się żyło lepiej, a na pewno nie gorzej, to nic nie znaczy. Kiedy przychodzą realia, to trzeba w sposób realistyczny ustalać politykę gospodarczą. Dzisiaj podano wyniki w Galicji, czyli w tej części Hiszpanii, po wyborach w kraju, w którym miliony ludzi wychodzi na ulicę i krzyczy przeciwko rządowi, który próbuje ustabilizować finanse. I co się okazuje, jak są prawdziwy akt wyborczy, to ludzie głosują za partią rządzącą. Dlaczego? Dlatego, że już nawet sami wyborcy, sami Europejczycy, powoli Hiszpanie, myślę, że to dotyczy także w dużej mierze także i nas, zauważamy, że obietnice same w sobie już niewiele znaczą, że wtedy, kiedy ktoś kładzie na karty pod tytułem sprawdzam w gospodarce, to potem tak naprawdę zostają tylko twarde atuty, kto jak na ile jest zabezpieczony. I stąd też te akcenty, które także widzimy w zakresie jakby funkcjonowania naszej wspólnoty samorządowej, właśnie chociażby w decyzjach komisji czy rady, no należy uznać, że to właśnie jest ten właściwa reakcja ostrożnościowa w tych czasach. Natomiast pan burmistrz, który kocha inwestycje, no nie ma co ukrywać, to jest po prostu...
Z tego jest znany,
taką politykę prowadzi przez wiele lat. On stoi też przed ważnym życiowym wyzwaniem sam jako polityk, bo to jest kwestia także umiejętności takiej dojrzałości, że jeżeli rzeczywiście zmieniają się dość radykalnie warunki zewnętrzne, to on też będzie musiał się do tego dostosować. Być może to, czym będzie musiał się wtedy zajmować, nie będzie już takie ekscytujące, niemniej jednak bezpieczeństwo funkcjonowania wspólnoty i naszych finansów jest w tej obecnej sytuacji powinno być na pierwszym planie.
Dokładnie. Myślę, że chyba wyczerpaliśmy ten temat, przynajmniej na ten moment. naszego dzisiejszego spotkania chciałbym, żebyśmy chwilę zajęli czasu na dyskusję na temat tego, co dzisiaj było na sesji, czyli uchwała o podziale naszego miasta na 21 okręgów wyborczych. Najbliższe wybory, które będą za 2 lata, jesienią 2014 roku, będą po 20 latach ponownie w jednomandatowych okręgach. Kodeks wyborczy przyjęty ponad rok temu stanowi, że podstawą do tworzenia okręgów wyborczych mają być jednostki pomocnicze gminy.
Mogą być, jeżeli funkcjonują.
Jeżeli funkcjonują. W wypadku naszego miasta to są osiedla, którymi zarządzają samorządy osiedlowego. I właśnie nasz gość, pan Bartosz Bluma, nie tylko na dzisiejsze sesje, ale i na wcześniejszych zgłaszał swoje uwagi, zgłaszał swoje zastrzeżenia, domagał się jak najszybszego przygotowania projektu uchwały w tej sprawie. Myśmy też o tym pisali wcześiej na portalu. Stanęło na tym projekcie. Projekt, który był w biuletynie, przeszedł bez zmian. Wnioskował pan o zdjęcie. Jakie miał pan argumenty? Może pan by przybliżył naszym.
Ja jestem z wykształcenia politologiem, więc gdzieś tam, jeżeli chodzi o systemy, zresztą nawet polityka samorządowa, specjalizacja samorządowa, którą kończyłem, jest że to powiem, moim głównym kierunkiem, który kończyłem. I teraz tak, ta uchwała wprowadza, można powiedzieć, rewolucję, jeżeli chodzi o nasze tutaj lokalną samorządność. Ona w ogóle przekonstruowała i zasady wyboru, i jak również to, w jaki sposób będziemy wybierać tych kandydatów na przyszłych radnych. Ja sobie zdawałem z tego sprawę już od dłuższego czasu, no bo jeżeli ktoś rzeczywiście wczytał się w tą ustawę, widział, że w Chojnicach będzie mógł być problem, tak? Ze względu na różnorodność osiedli i ich terytorialną różnorodność.
Różną wielkość.
Znaczy mówię terytorialną plus mieszkańcową, ilościową. Co spowodowało, że w chwili obecnej w takiej formie, jak ona przeszła, została ona przegłosowana w dniu dzisiejszym, wprowadza pewną jakąś niereprezentatywność, tak? Jest norma reprezentatywności, która powinna być takim ideałem, czyli około 1900 mieszkańców powinno wybierać jednego radnego. W ostatecznej wersji znacznie się rozbiega. Są osiedla, które...
Okręgi wyborcze.
Okręgi wyborcze, ale tu po powiedzeniu do osiedli, gdzie jest około tam trochę powiem 1000 mieszkańców. Oczywiście mówimy 2 lata przed wyborami, więc coś się tam troszeczkę jeszcze zmieni. Około 1000 mieszkańców w tym najmniejszym okręgu wyborczym, którego ja jestem też nomen omen mieszkańcem. Jest też okręg wyborczy, który ma ponad 2600 osób uprawnionych do głosowania, dokładnie rzecz biorąc.
To jest też jedno osiedle.
I to jest też jedno
samorząd.
Też jedno osiedle. To jest tak. Wiele samorządów już znacznie wcześniej zaczęło o tym myśleć, z tego względu, że tak, przekonstruowano rozmiary osiedli, tutaj, jeżeli chodzi o ich liczebność, spowodowało, że ta reprezentatywność nie jest aż tak bardzo naruszona, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli by się wszystko gdzieś wahało w przedziale od 0,8 do 1,2, tak? Ten współczynnik był zachowany, czyli mniej więcej 1700, 2100.
W tym najmniejszym jest niecałe 0,6.
No tak, no tak, dwa miejsca po przecinku.
0,57
dokładnie. Z tego co wiem, to w gminie chyba robiono to jednego miejsca po przecinku, starano się to tak dzielić. U nas nawet do 2 miejsc po przecinku w niektórych
tam
przypadkach.
Tam są sołectwa, które z reguły
tak,
to jest jedna góra,
to jest nieco inaczej. Natomiast nie ukrywam, że ta uchwała w tej wersji troszeczkę powoduje to zachwianie tej równości i równości głosu. Według mnie jest szansa, żeby to jeszcze zmienić, tak? Pytanie, czy Rada Miasta, czy też samorząd, który już też kilka razy informował tutaj słowami, czy powiedzmy ustami dyrektora Generalnego Urzędu, pana Wajlonisa, mówił wyraźnie, że trzeba albo przebudować samą strukturę
zmienić osiedli,
tak? Albo nawet zastanowić się nad ich funkcjonowaniem, bo w chwili obecnej będziemy mieli taki układ, że będą osiedla, gdzie będą miały swojego konkretnego reprezentanta w Radzie Miasta, tak? Natomiast będą też osiedla, na których będzie na przykład po 2-3 z jednego osiedla. Oni mają na pewno dużo większe szanse,
ale osiedle Halera, panie Bartoszu, ma jest na pewno większe niż małe osady, gdzie pan mieszka.
Ale teraz
mieszka.
O to mi chodzi, czy ewentualnie wprowadzić w związku z tym jakąś reformę samych osiedli. Mówi pan o osiedlu Halera, tak? Na przykład porównając do mojego osiedla, tylko terytorialnie to ja, tak powiem, mógłbym się założyć, że moje osiedle jest dużo większe. Automatycznie wymaga też większych inwestycji. Każda droga, która jest wymagana, choćby zbudowy, tak? No to idzie w setki metrów, tak? A w przypadku osiedla Halera kilka.
Także z podatków osiedla Halera inwestujemy na tych.
Nie, to, to już nie mówimy, to inwestycje to jest, że to powiem, element ogólnej polityki miejskiej.
Przepraszam, a ja mam takie pytanie. Lepiej kandydować z najliczniejszego okręgu, czy z najmniej, znaczy, najmniejszego?
To akurat nie ma znaczenia chyba, bo...
Nie, silna ja osobowość.
Nie, ja nie wiem. Z tego, ja nie wiem. Ma się dużo dobrych znajomych.
Dokładnie.
To ja dobry radny wygra w każdym okręgu.
Bo niektórzy mówią tak, łatwiej i lepiej wolałbym kandydować z najmniejszego liczebnie osiedla, nieważnie terytorialnie, bo terytorialnie to zupełnie już nie da się podzielić i nie przystaje do siebie.
No, ale to nie wybora.
Tam, gdzie jest powiedzmy 1100 mieszkańców, bo głosujących to będzie 800, może mniej nawet, tak? A nie z osiedla...
Podzielimy to przez pół, tak, na frekwencję.
Gdzie jest 2600, powiedzmy, i uprawnionych do głosowania 1500 osób. Argumentują jak? Łatwiej mnie jest dotrzeć do...
Mniej anonimowy jest. Mhm.
Tak, tak. Teraz dalej. Bardzo często będą sytuacje takie, że na przykład moje osiedle Słoneczne. Tutaj to osiedle. Mhm. Bytowska, Strzelecka. Już nie mówię z drugiej strony, bo tam jakby granice miasta, tak? I teraz, no jak to podzielić, a z drugiej strony jest osiedle bytowskie. Tak by aż się prosiło, może wyjąć 3-4 ulice, tak? Ale jak to zrobić? Słuchajcie, ja to przerabiałem, ale w zupełnie innym temacie, gdzie się oparło biskupa już w tej chwili nieżyjącego, żeby kilka ulic z tamtej strony Bytowskiego, z innej parafii, było w naszej, bo tu mieli do kościoła 600 metrów, a tam 2 kilometry.
No właśnie, może parafiami podzielić.
Nie wiem. Nie ma chyba dobrego patentu. Natomiast nie, no proszę się nie przejmować tym, że na przykład... Ktoś kandyduje z osiedla, gdzie jest 1080 mieszkańców, bo chyba...
Czy może kandydować w dowolnym osiedlu, to też...
Tam mieszka, no również tamtąd kandydował, tak? A ktoś kandyduje z osiedla, gdzie jest 2600 mieszkańców i powiedzmy jeden otrzyma 200 głosów i wchodzi, jest wybrany, a tam otrzyma, no teoretyzuje w tej chwili, 500 głosów, też jest wybrany. Natomiast tak naprawdę na już później fakt bycia radnym nie ma to większego znaczenia. Tak, bo ja chcę powiedzieć, że bodajże najwięcej to było 500 głosów albo około 500 wśród nas, 21 jak jesteśmy, nie? A najmniejsza liczba głosów, nie wiem, nie mam w tej chwili przy sobie tych danych, ale to jest około 100 kilku. A ważność głosów jest każdego z nas ta sama. Inaczej zupełnie byłoby, gdyby za nami jako radnymi stały szabelki. Czyli ty zdobyłeś 110 głosów, to masz twój głos, ale 110 w tej puli 5000 powiedzmy.
O, takiej ordynacji wyborczej.
Nie ma, nie będzie na szczęście.
Nie będzie.
Także jest to problem. Jak brzydko mówiąc pomajstrować głos przy osiedlach, żeby to powiedzmy zagrało, bo no nie można robić ponownego podziału osiedli pod kampanię wyborczą, tak?
Panie Marianie, zadam takie panu
jedziemy,
pytanie.
Osiedla są na pewno.
Panie Marianie, zadam panu takie pytanie, bo mamy 21 radnych i tylu będzie w następnej kadencji. Tak. Gdyby w Chojnicach było 30 samorządów osiedlowych, to byłoby konieczne łączenie ich.
Tak.
Byłoby
tak.
Konieczne.
Tak. Znaczy nie tyle łączenie, to najpierw trzeba było zmienić.
Nie. Można dwa połączyć.
Bo osiedla nie. Sołectwa.
Nie. Osiedla tak samo, bo traktowane są jak sołectwa.
Kodeks wyborczy mówi, że na terenach gmin wiejskich tak. Mogą tworzyć jeden okręg wyborczy dwa lub trzy, czy cztery sołectwa. Tak. Ale nie mogą tworzyć okręgu wyborczego w mieście dwa czy trzy samorządy osiedlowe.
A czemu nie?
Tak wymyślili panowie parlamentarzyści, panie Marianie.
Poważnie? Można dzielić, osiedla nie można łączyć. Dlatego
mówię, mieście osiedla można, właśnie tak jak pan Bartosz mówi, podzielić, ale połączyć w okręgu wyborczym nie.
No ustawa także samorządowa, gminy na tak.
Pan chyba jeszcze nigdy nie był rano, nie kandydował.
Broń nas, panie Boże, a kandydowałem chyba w tak zamieszłych czasach, że już niewielu wyborców.
Że tam nieprawda, tak, dokładnie.
Natomiast,
a coś jeszcze może zmienić za dwa lata.
To tutaj raczej dużo się nie zmieni. Natomiast...
Chyba, że kogoś większego niż radnego.
Tak, na prezydenta Rzeczypospolitej zdecydowanie. Proszę państwa.
Życzyć.
Spajnickiej jak będzie.
Tak jest. Proszę panów. Teraz już poważnie. Otóż
to było poważne
pytanie. Wszelkie wybory, wszelkie uchwały, wszelkie jakiekolwiek rozstrzygnięcia, akty dotyczące tego, co nazywa się czasami po prostu geografią wyborczą, one mają jakby te dwa skutki. Pierwsze, o których panowie wspomnieli, to są te skutki dla tych, którzy nie są bezpośrednio jakby wybierani, czyli dla tych radnych. Ale pamiętajmy, że to są także skutki dla bardzo poważne, dla tych, którzy wybierają. W tym znaczeniu, że oni staną dzisiaj przed dość trudną sytuacją. Mianowicie będą musieli oswoić się z tym, w tym swoim terenie, w którym funkcjonują, z takim właśnie założeniem, że tak naprawdę ugrupowanie, z którego ktoś będzie kandydował, jest jakby elementem wtórnym, a tym podstawowym elementem jest twarz, to znaczy konkretne imię i nazwisko danej osoby, przypisanej mniej lub bardziej związanej z konkretnym miejscem, tym miejscem, w którym właśnie taki wyborca mieszka. I nie ukrywajmy, w tym pierwszym podejściu wszyscy będą częściej widzieli te negatywy niż te pozytywy. Natomiast w dłuższej perspektywie wytwarza się taki proces, który w wielu krajach, szczególnie Brytyjczycy mają to mocno, w tych krajach anglosaskich mają to mocno zakodowane, że istnieje mocne przywiązanie mieszkańców właśnie do tego swojego terenu i tej wspólnoty, w której razem oni tak naprawdę ustalają, kto ich reprezentuje. I stopień jakby legitymacji, inaczej mówiąc stopień tego wsparcia, które czuje taki radny, wypchnięty z konkretnego miejsca przez konkretnych ludzi, jest o wiele mocniejszy, jest legitymacja o wiele mocniejsza, aniżeli to, co wynika z jakiejś listy. I dlatego trzeba powiedzieć, że sama zmiana ma ten element na tyle pozytywny, że ewentualne spory czy w zakresie pewnych akcentów, gdzie byśmy tą geografię wyborczą bardziej skierowali, tak? To te spory będą tak naprawdę drugorzędne. Dzisiaj się na przykład opozycji często wydaje, że skoro jest większość, to ona jak gdyby może to ustalić, to kiedy opozycja sama dostanie władzę, to też po pierwsze będzie wiedziała, że to nie jest tak łatwo podzielić, a po drugie w dłuższej perspektywie wcale to nie będzie takie proste, żeby naginać to pod kogokolwiek, tak? Naginać to pod kogokolwiek. Dlaczego? Dlatego, że czym bardziej będą dojrzały te wspólnoty, tym trudniej będzie już wykonać jakikolwiek ruch w tym kierunku. Także czeka nas na pewno coś rewolucyjnego, tutaj się zgadzam z panem Latoszem, bo to rzeczywiście jest zasadnicza zmiana, ale ta zmiana, i to jest chyba dla nas wszystkich ważniejsze, żeby uświadomić wyborców, że w tym wypadku już naprawdę chyba ostatni element usprawiedliwienia dla tych leniwców, którzy nie wychodzą z domu w trakcie wyborów, tak? To jest ostatnie. Pamiętajmy tak, że ci leniwcy bardzo często się tłumaczą tym, że no tutaj nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, on nie jest moje, ja muszę na jakąś listę głosować. Już teraz naprawdę nawet tego elementu nie będzie i będziemy. Ja będę zawsze.
Panie Mariuszu,
ale będzie łatwiej też rozliczać.
Panie Mariuszu, jeżeli mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych, bo dzisiaj słyszałem na sesji, pan burmistrz mówi, że to jest wyższa forma demokracji bodajże, że popiera takie właśnie rozwiązania.
Demokracja bezpośrednia.
Tak. Nie... To może przyłączmy się do ruchu Pawła Kukiza z Mieleni.pl, który chce przeprowadzić referendum w sprawie wprowadzenia mandatowych okręgów wyborczych także do Sejmu.
No przepraszam, być ale może... Platforma Obywatelska to był jeden swego czasu jeden z jej standardowych.
I potem został zmielony. No. Potem został ten. Ja też złożyłem podpis na Starym Rynku. Pamiętam, że zbierał podpisy.
Ale to nie pierwsza obietnica Platformy, która została dotrzymana.
Przecież
to
Damian
Platforma jest specjalistą.
Mój podpis
od tego, żeby
też
nie
został zmielony. Też tak został jest, zmielony.
Tak jest.
I jeżeli naprawdę.
Ale w dobrym towarzystwie pan jest, także tak. Trzeba się jak gdyby z tym pogodzić. Natomiast.
To co? Oczekujemy Pawła Kukiza.
Oczywiście można. Znaczy tutaj nie będzie mojego poparcia. Nie będzie mojego poparcia, dlatego że ja jestem zwolennikiem ordynacji niemieckiej. W tym
to może mieszanej.
Właśnie.
50%.
Połowa, tak, o. Wybieramy, dlatego że ja jednak głęboko też wierzę, że istnieje też coś takiego jak sens funkcjonowania
na Litwie
partii,
też tak
czyli ugrupowań politycznych. Ugrupowań politycznych, bo dzięki temu do Sejmu czasami do parlamentu dostają się niekoniecznie ci fantastycznie wychodzący na zdjęciach, świetnie tam wygadani, wyszczekani, a czasami wejdzie paru ludzi pracowitych, bo jak potem robią rankingi, a robią takie rankingi, marketingi, szczególnie paskudni młodzi tam studenci politologii albo prawa, którzy zbierają się i robią sobie rankingi pracowitości różnych posłów,
to
nagle się okazuje, że tymi pracowitymi posłami niekoniecznie są ci posłowie, tak, tylko bardzo często ci cisi, którzy godzinami przesiadują na tych komisjach, godzinami pracują nad uzgodnieniami i w tym podobnych procedurach funkcjonują. Dlatego ja bym tutaj był zwolennikiem właśnie takiego niemieckiego podejścia, co Niemcom znakomicie właśnie się udaje.
Ale tutaj tylko dopowiem, chociażby ordynacja większościowa, którą mamy w chwili obecnej w naszym Senacie, tak? Ona pokazała wyraźnie, że nie trzeba się bać odpartyjnienia niejako tej instytucji, no bo...
Paradoks, że większość polityczne prowadziły
90% właściwie przez Platformę Obywatelską.
W 2001 roku, jeśli dobrze tak, w 2001 roku to SLD miało 75% tak, miejsc w Senacie.
Tak. Aczkolwiek, ale kto wie, czy w dłuższej perspektywie, ale tak. To jest też drugie niebezpieczeństwo, to, że często niestety do Senatu ugrupowania polityczne wysuwają drugi sort polityczny. Tak, to jest bardzo niedobre. Wtedy mamy na tym liście
Senatu. To może zlikwidować Senat.
Tak, Senat. Nie. Po prostu
Platforma chciała kiedyś likwidacji Senatu, panie Mariuszu.
Senat pozostawić, tylko wybierać pierwszy sort. I to jest różnica między pierwszą i obecną Rzeczpospolitą. W pierwszej Rzeczpospolitej pchano najlepszych do Senatu, a w obecnej...
Czy pierwszej, czy drugiej, czy międzywojennej?
Nie, ja mówię o tej pierwszej, czyli dawnej Rzeczpospolitej. Tam pchano najlepszych.
Przed rozbiorami.
Tam się pakowali, tam funkcjonowali najwybitniejsi. Natomiast obecnie mamy to, co mamy, że delikwent zostaje, jest dobrym piłkarzem, potem zostaje senatorem, a potem okropnym szefem PZPN-u.
A myślałem, że o Koseckim pan myśli.
Nie, tych senatorów, ale tam senatorów podobno.
Przed Koseckim też ta droga.
Pan Kosecki też był w Senacie?
Nie, jest w Sejmie, a był piłkarzem.
Ale będzie prezesem.
A może i może być prezesem.
W Sejmie już tylu bywało gorszy, więc tak.
Dobra, myślę, że chyba wyczerpaliśmy ten temat. Przejdziemy do następnego, też związane z wyborami do Rady, ale młodzieżowej. W ubiegłym roku, w czerwcu, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Chojnickie Koło złożyło wniosek w Radzie Miejskiej, że chciałoby powołania, w zasadzie reaktywowania, bo już kiedyś istniała w chojnickim samorządzie, Młodzieżowa Rada Miejska. Wniosek został przyjęty latem 2011 roku. Członkowie stowarzyszenia przygotowali projekt statutu. Został zaakceptowany przez władze miasta, przez prawników. Na listopadowej sesji w ubiegłym roku radni go przyjęli. Jedynym praktycznie wówczas, pamiętam, głosem krytycznym było zapytanie pana Haliżaka, który miał pytanka dotyczące, no ile to będzie kosztowało, skąd na to pieniądze. Żaden radny, ani burmistrz, pan minister, nie miał pretensji do kształtu statutu, do zapisu, że tam mają być także gimnazjaliści, nie wiem, może nie doczytali. I wiosną następnego roku, czyli już 2012 roku, została ta uchwała, rozpoczęta jej wdrażanie, ale to był, jak już pisaliśmy zresztą, farsa, gdyż powinna być ona realizowana na początku roku szkolnego, a nie pod koniec. I zresztą też zauważyliśmy, że zgodnie ze statutem powinny brać udział w nim uczniowie szkół gimnazjalnych. I właśnie niedawno dowiedzieliśmy się, o tym też pan burmistrz dzisiaj na sesji wspominał, że jest wniosek inicjatorów, czyli Stowarzyszenia Młodych Demokratów, zresztą zgodny z sugestią z wiosny pana burmistrza, że nie jest dobrym rozwiązaniem, aby w tym jednym ciele, w jednej radzie razem działali i gimnazjaliści, i uczniowie szkół średnich. A jakie jest wasze zdanie? Może pan Mariusz?
No też ja jestem w ogóle wrogiem wszelkiej pajdokracji, tak? Czyli takiego rządu dzieci. To w jakiejkolwiek formie. Klasyk Włodzimierz Lenin kiedyś do młodzieży skierował taki apel, co ma robić młodzież, i mu powiedział: uczcie się, uczcie, jeszcze raz uczcie, tak? A potem wymyślono tam różnego rodzaju rzeczy, takie jak konsomoły i tym podobne. I właśnie w krajach socjalistycznych powstała ta idea tworzenia różnego rad młodzieżowych przy różnych instytucjach. Atrapy albo tak zwane pasy transmisyjne takiego systemu. Potem w krajach Unii znów socjaliści padli na ten fantastyczny pomysł i w wielu krajach też zaczęło się to, ta choroba upowszechniać. I obecnie mamy dzisiaj taką oto sytuację, że mamy kulejące, gorzej niż kulejące, niefunkcjonujące, co jest parodią, niefunkcjonujące albo funkcjonujące patologicznie, źle, samorządy uczniowskie, dlatego że nie kieruje się tam, nie wybiera się tam tych najzdolniejszych, najmądrzejszych, takich, którzy potrafią się przeciwstawić. A to jest prawdziwa szkoła nauki demokracji dla młodych ludzi, samorząd szkolny. Nie doszliśmy jeszcze do tego etapu, do etapu, który na przykład w szkołach niemieckich młodzież potrafi występować z wnioskiem w ramach samorządu, z wnioskiem o odwołanie dyrektora, jeżeli on łamie prawa, jeżeli nie próbuje wyjść naprzeciw tym młodym ludziom. Otóż my nie zdaliśmy tego egzaminu, tutaj mówię nie tylko o Chojnicach, mówię o całym kraju, nie zdaliśmy tego podstawowego egzaminu, nie wypełniliśmy tego obowiązku wynikającego z prawa oświatowego, a wchodzimy w następny i tworzymy całą masę instytucji atrap, w który pakujemy młodzież taką czy inną i tak naprawdę ją marnujemy, bo ona nie skupia się na tym, na czym ma się skupiać. My potrzebujemy młodzieży działającej w samorządach uczniowskich i potrzebujemy młodzieży, która funkcjonuje w organizacjach pozarządowych. I ja widzę ogromną ilość takich młodych ludzi. Ja na przykład obserwuję dzieci, bo właściwie 15-latków, 16-17-latków, ludzi, którzy jeszcze nie mają 18 lat, i ich praca tak naprawdę polega na przykład na tym, że idą do hospicjum, do kuchni, bo oni są za młodzi i nie mogą jeszcze zajmować się, nie do hospicjum. I co robią w tym hospicjum? Obierają ziemniaki. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest ważniejszy typ pracy wychowawczej, przygotowawczej do funkcjonowania, niż funkcjonowanie w jakichś głupich radach, w których przyjmuje się jakieś głupie dokumenty i udaje się, że tak naprawdę coś się robi. Nic się nie robi. To są tylko słowa. Proszę mi pokazać jakiekolwiek w kraju realne efekty takich rad, tak naprawdę my w pewnym sensie psujemy tą młodzież, bo uczymy ją tych samych słów kluczy do tego takiego krętactwa, pseudodziałania, prawda? A nie do realnej, rzeczywistego funkcjonowania. To, co jest fundamentalne dla młodych ludzi, ta zdolność zbuntowania się, niech oni się zbuntują, ale a nie obłaskajmy ich.
No, mieliśmy przykład, jeśli chodzi o ACTA, na przykład. No.
I bardzo dobrze. Nikt nie występował
politykami dorosłymi.
Przeciwko proszę powiedzieć mi, czy jakakolwiek rada funkcjonująca w jakimkolwiek samorządzie, czy jakakolwiek
zajęła
rada zajęła w tej sprawie? Nie zajęła. I nie będzie zajmować, też nie będzie żadnych kontrowersyjnych spraw. Moim zdaniem trzeba tych młodych ludzi po pierwsze namawiać do aktywności w samorządach uczniowskich i szkolnych i w organizacjach pozarządowych i uwaga następna, zauważać ich aktywność. Zauważać to znaczy pokazywać, przedstawiać tych ludzi, wysuwać ich jako ewentualne autorytety dla innych młodych ludzi i wtedy moim zdaniem będzie szansa na ten rozwój, a tak będziemy realizować, pójść takim świńskim truchem tylko dlatego, że wszyscy w Polsce idą, tworzą rady, dziwactwo bezsensowne.
Panie Marianie, Pan ma jakie doświadczenia?
To znaczy, mnie się trudno tutaj tak szeroko, powiedzmy za wiele i niemalże naukowo wypowiadać, jak kolega Mariusz.
Ale rok temu Pan głosował za.
Tak, natomiast ja chcę powiedzieć...
No musiał Pan mieć jakieś, jakby to nazwać, przesłanki za taką decyzją. Pan Aleksander Libera Pana przekonał wtedy,
ja rozumiem, chcę powiedzieć tak, że... No może tak trochę po części dla świętego spokoju. Ale chcę powiedzieć dwie rzeczy. Nie pierwsza sprawa to jako rodzic, bo tak się składa, że no, młodsze dziecko czy najmłodsze to w przyszłym roku będzie zdawać maturę i pomiędzy uczniem gimnazjum a uczniem szkoły średniej jest przepaść. Ja nie będę się wypowiadał na temat bezsensowności reformy szkolnictwa, bo moim zdaniem to bezsensowne w ogóle pociągnięcie, najgorsze w 1999 roku, wręcz uprawiające szkolnictwo, ale to jest zupełnie inny temat i nie pora, nie miejsce, żeby na ten temat dzisiaj mówić. Na pewno różnice emocjonalne między dzieckiem w gimnazjum, a już młodzieżą w szkole średniej są zasadnicze, mentalnościowe, szczególnie jak weźmiemy jakby te skrajne przypadki. Czyli 13 lat i 19. To jest przepaść. Z tego powodu, jeżeli już Młodzieżowa Rada, to jednak chyba szczęśliwsze jest ograniczenie jej tylko do szkoły średniej. Ale z drugiej strony w pełni podzielam tutaj pogląd pana Mariusza, że w zasadzie to, co my zrobiliśmy poza szkodnictwem w postaci reformy oświaty, to zrobiliśmy bardzo piękną w cudzysłowie rzecz. prawa i obowiązki, tylko to wygląda tak. Prawa i obowiązki. Tak to wygląda. I
obowiązka cichutko.
Tak, i popsuliśmy tą młodzież. A w zasadzie młodzież powinna działać, ja chciałem powiedzieć, w harcerstwie i ewentualnie samorządach szkolnych. Czyli w harcerstwie, no, w organizacjach pozarządowych, ale tak faktycznie.
Młodzi demokraci też mogą mieć swoje komórki w szkołach średnich.
I ewentualnie w samorządach, a nie w innych rzeczach, bo tak my jakby psujemy od samego początku. Także ja chyba byłbym najszczęśliwszy, jakby w ogóle takie tematy jakby nie miały miejsca.
Panie Bartoszu, a pan jak będzie głosował za miesiąc, bo wtedy prawdopodobnie stanie na forum nowelizacja statutu.
I powiem szczerze, jeszcze na tym się do końca nie zastanawiałem. No, z jednej strony tak, argumentem, który powiedzmy do mnie jakoś przemawia, jest rzeczywiście ta wiedza, czy też ta mądrość życiowa tych osób, które są w szkołach średnich, to na pewno jest wyższe niż jeżeli chodzi o gimnazjum. Aczkolwiek sam jeszcze niedawno, no, ja niestety już, że tak powiem, uczestniczyłem w tym starym modelu edukacyjnym, czyli gimnazjum mi minęło, natomiast z kolei chwilę po tym, jak reforma weszła w życie, miałem tą możliwość uczenia w szkole, tak, bo robiłem kurs pedagogiczny, więc i uczyłem i w gimnazjum, i w szkole średniej. I powiem szczerze, i tu...
Ale nie ma właściwych włosów, widzę, pod tym.
Nie, czy ja tylko, że tak powiem, kończyłem kurs pedagogiczny i na tym się moja, powiedzmy, rola nauczyciela kończyła. Natomiast tu i tu są jednostki, które rzeczywiście są jako na tym tle wybitne, które chcą zrobić coś dla innych po pierwsze, tak? Gdzieś tam szukają wiedzy, chcą, że tak powiem, uczestniczyć w tym życiu społecznym w różnej formie, czy też samorząd uczniowski, czy też jakieś organizacje pozarządowe i tak dalej, bo w hospicjach też, no, nie da się ukryć tutaj multum, że tak powiem, tej...
No, mój strony zapisał do schroniska dla... pomaga przy schronisku dla psów.
No, każda forma aktywności jest korzystna, bo tym bardziej, że ona ubogaca człowieka, tak? I taki jest sens tego, żeby po prostu dziecko nie biegało po ulicach i nie nudziło się, tak powiedzmy, przed komputerem, tylko coś robiło również dla innych. Więc tak, no, u tych gimnazjalistów na pewno byłoby kilka osób chętnych, które by chciały w tym uczestniczyć. Jeżeli chodzi o szkołę średnią również, tylko pytanie, co one mają robić? To jest podstawowe zadanie, tak? Jeżeli rzeczywiście praca w Młodzieżowej Radzie Miasta będzie się ograniczała tylko do tego, że się spotkają, posiedzą,
jeden piją temat, herbatę,
dokładnie, i będą udawać, że robią to, co robią coś ważnego, no to nie tędy droga, tak? No chociażby najlepszym przykładem jest tutaj powiatowa rada, raczej Młodzieżowa Rada Powiatu, tak? Której w chwili obecnej właściwie, no...
Niedawno były wybory.
Może i były wybory, natomiast ona prawie straciła swoją rację bytu, tak? Mimo, powiedzmy gdzieś na początku, gdzie jej powstania, duża aktywność, duża liczba osób zaangażowanych w to, gdzieś tam rzeczywiście, no, przekładało się to na zainteresowanie. Natomiast na dzień dzisiejszy ten temat niejako, że tak powiem, umiera śmiercią naturalną. Tym bardziej dodać, że jego chyba inicjatorem, jeżeli chodzi o tą powiatową, czy Młodzieżową Powiatową Radę Powiatu, była, że to powiem, pan Olek Mrówczyński,
tak?
Z panem opiekunem Ryszkiem.
Tak,
oni tą inicjatorę byli. Dopóki on był opiekunem, gdzieś tam ta sprawa się toczyła. Być może to doświadczenie nauczycielskie tu miało takie duże znaczenie. Natomiast na dzień dzisiejszy, no, nie ma osoby, która by to jakoś wspomagała. Fajnie, że te osoby uczą się jakiegoś, powiedzmy, szacunku dla instytucji, dla organizacji, budowy tych organizacji. Natomiast pytanie, czy mają robić to sens? Dla jakiegoś konkretnego powodu, czy tylko robić po prostu bez sensu, według mnie bez sensu to
się nie mogę stało. Własne zdanie przedstawić, bo dzisiaj rozpoczęły się konsultacje, zauważyłem na stronie ratusza, do końca bodajże 29 października mogą trwać, czyli do cały tydzień. No, nie jestem organizacją pozarządową, ale mogę jako Jerzy Erman coś zgłosić. To ja uważam, że powinno dać się szansę sprawdzenia w działaniu rozwiązania, które rok temu Rada na wniosek Stowarzyszenia Młodych Demokratów podjęła. Zobaczmy, bo kadencja trwa 2 lata. Jeżeli się okaże, że faktycznie gimnazjaliści się, no, są niedorośli do roli radnych młodzieżowych, nie mają pomysłu, są jakieś konflikty, spory, to zawsze można statut zmienić, zmodyfikować i następne wybory, bo 2 lata to raz, dwa zleci. Można zmienić pod tym kątem, o który teraz jest głośno.
A, czyli jak będą niegrzeczni, to w razie czego można ich zmieniać?
Nie grzeczni.
No to właśnie, jak bo się... będą konflikty, będą... No,
a nie, konflikty zakłada... myślę, że w dorosłych radach też są.
No właśnie,
tak powiem szczerze, naturalnie. Ja jestem chyba dobrym przykładem, bo tak jako jestem najmłodszym radnym tej kadencji, tak? I mam możliwość, czy pracuję z osobami, powiedzmy, kilkadziesiąt lat starszymi ode mnie. I to...
Nie czuję się bardziej niegrzeczny.
Nie to, że nawet nie grzeczny, ale wydaje mi się, że jest możliwość po wspólnej pracy.
Myślę, że ze sporów zawsze coś wynika konstruktywnego.
Znaczy każdy ma inne spojrzenie, tak? Młodzi mają na pewno swoje
spojrzenie. Prawdę mówiąc, no, nieco
bardziej doświadczeni życiowe.
Nie przekonał mnie pan burmistrz, a nie pan Aleksander Libera z Stowarzyszenia Młodych Demokratów, że to rozwiązanie, które teraz jest proponowane, jest lepsze od dotychczasowego. Niedawno odwiedziłem profil na Facebooku Stowarzyszenia Młodych Demokratów i tam życzą działacze z stowarzyszenia z Gdańska, że ten pomysł jest dobry. Ale u nich w Gdańsku młodzieżowa rada składa się i z gimnazjalistów, i z uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
No i co oni zrobili takiego? Co pan słyszał o tym, co
działa.
Oni takiego ważnego zrobili? Co oni takiego zrobili, że rzeczywiście za sobą porwali młodzież? Bo ja widziałem, że jak umierał papież, to ktoś coś porwało młodzież i sama przyszła na ten plac, który tutaj obserwujemy. Jak pojawiły się akta, to młodzież sama się pojawiła na ulicach i zaczęła protestować. Czyli myślę, że młodzież jest zdolna do takich działań, ale ja nie znam w Polsce ani jednego przykładu tego, żeby takie zinstytucjonalizowane organizacje młodzieżowe przypisane do tak naprawdę...
Do partii.
Nawet nie do partii, ale do tak naprawdę instytucji publicznej, jakimi są rady, czy tam rady gmin, czy rady powiatów. Gdybym znał jeden przykład jakiegoś właśnie takiego,
która
powoduje, ale ja nie wierzę w to, że jeżeli to w Polsce
nie można
nigdzie,
z góry
jeżeli to w Polsce nigdzie się nie sprawdza, jeżeli to w Polsce nigdzie się nie sprawdza, nigdzie nie przyniosło żadnych efektów, bo cały czas pytam, niech pan mi da te,
to
pan zrobił analizę tą w internecie. Niech pan powie, co gdzieś zrobili oni.
Ja nie przeprowadziłem analizy działania, tylko przeprowadziłem analizy istnienia.
To jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej, bo pan nie szuka działania. Pan nie szuka działania, tylko żeby sobie istniało. Ja nie chcę funkcjonowania społeczeństwa, w którym tworzy się coś, żeby istniało. Za PRL-u ciągle coś istniało, tylko nie było, to nie było rzeczywiste. I teraz też tak funkcjonujemy. Też nam się ciągle proponuje takie rzeczy, że mamy powołać do życia instytucje tylko dlatego, że wszyscy powołują je, powołamy je i potem... No, jak będą grzeczni, spokojni, to potem będzie ta instytucja dalej funkcjonowała. I tak utrwala się patologia.
Ja wcale nie liczę, że oni będą grzeczni,
spokojni. A w tym samym czasie obserwujemy młodzież, która wręcz patrzy na... Bo to widać także po tym, w jaki sposób oni funkcjonują, młodzi ludzie w internecie. No, bardzo często są obrażeni na to społeczeństwo, nie zgadzają się, nie chodzą na wybory, nie czują jak gdyby tego, tej potrzeby w sobie, a my im wytwarzamy instytucje, które okazuje się, że wcale nie pchają ich w tym kierunku.
Może a właśnie może trzeba ich porządnie zdenerwować. Większa będzie frekwencja młodych za 2 lata.
Tak, proszę, ja zobaczę, że jest przełożenie w kraju, chociaż jedna rada i zwiększyła się ilość osób, która idzie na te wybory, to chętnie coś takiego poprę. Ale ja uważam, że trzeba naprawdę, zanim się cokolwiek powołuje nowego, to trzeba sprawdzić, czy to gdzieś się sprawdziło.
Myślę, że na pewno można znaleźć przykłady, że się sprawdziło. W Starogardzie Gdańskim na przykład radni młodzieżowi mają prawo opiniować projekty uchwał, które dorosła
fantastycznie. I rzeczywiście...
I mają 4000 złotych budżetu.
Oczywiście.
I to
właśnie. To jest najważniejsze.
Ja nie pytam, że najważniejsze.
Czy z tego...
Mają.
I chcę pan powiedzieć, że teraz te opinie, te rady, te uchwały będą mądrzejsze, tak? O opinie tych dzieci. No mój ty Boże,
nie
nic
dzieci,
z tego
młodzieży.
Nie będzie. Nic z tego nie będzie.
Panie Mariuszu, a wie pan, że jest Sejm Dzieci i Młodzieży,
tak?
Który się zbiera raz w roku 1 czerwca?
No właśnie, i właśnie. I niech pan mi powie, jakie to ma przełożenie na polski system polityczny. Na ile to rzeczywiście zwiększa ilość praw dzieci. Czy na przykład praw dzieci, przestrzegania fundamentalnych praw dzieci.
A skąd pan wie, że nie mogły nic wymyślić?
Bo nie wolno wymyślać instytucji, moim zdaniem, nie wolno wymyślać instytucji stricte formalnych. Otóż, jeżeli się powołuje takiego gościa, którego nazywa się rzecznikiem praw dziecka i dają mu się konkretne kompetencje, to ten człowiek realnie może oddziaływać w życiu społecznym. Natomiast to, że się zbiera dzieci, posadzi się je w Sejmie, dziecko sobie postuka laską, napisze się im wcześniej jakieś tam przemówienia, które powiedzą i powiedzą, że na świecie ma być pokój, że na świecie ma być pokój, że Unia Europejska się nami zaopiekuje, że kochamy, że musimy się wszyscy kochać, to z tego nic nie będzie wynikało. Z tego nic nie będzie. Młodzież nie będzie upodmiotowiona z tego powodu. W żadnym zakresie. A moim zdaniem wręcz nawet znieprawiona. Czy rzeczywiście może pan powiedzieć, że na przykład politycy, ja nie chcę mówić o Chojnickich, ale nie o siedzących, ale czy politycy funkcjonujący w samorządzie albo w polskim parlamencie to jest dobry autorytet i często przykład dla młodych ludzi? Może jest odwrotnie.
Myślę, że moja praca w Radzie Miejskiej
może dobrym przykładem. Może my ich zepsujemy.
Tak uważam. Panie Bartoszu, pan ma trzy takie chyba zdanie.
Może my ich właśnie zepsujemy.
Ja uważam, że pan Bartosz jest dobrym przykładem. Pan Marian też.
A rozumiem, że obaj panowie funkcjonowali w radach młodzieży, tak? Kiedyś.
Funkcjonowali w radzie młodzieży. To dobry przykład, ale nas młodzieżowy.
Otóż ja coś panu powiem. Ja kiedyś funkcjonowałem w takiej radzie młodzieży. Nawet byłem przewodniczącym kiedyś takiej, jak byłem bardzo młodym człowiekiem. I wiem, jak to funkcjonuje. Wiem, jak to funkcjonuje. I wiem, że tak naprawdę dziecko nie staje się przez to mądrzejsze. Niestety, z czego jestem dowodem.
No, dobra, panie Mariusz, pana elektronicznym wykładzie to miałbym odwrotne zdanie, to jednak to pan przydało.
Panie Mariuszu, zachęcam za 2 lata do kandydowania.
Do Rady Młodzieży, tylko.
Jako opiekun. Dyryka niestety nie pozwoli tego. Czy macie państwo jeszcze coś do dodania w tym temacie? Dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję, szczególnie w ostatnim punkcie. Wkłaniam się.
Dziękuję bardzo.